Gościem programu jest Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
W czerwcu minęło 25 lat od śmierci księdza Józefa Tischnera. W swoich publikacjach od lat przybliża pan myśl filozofa, zagadnienia dotyczące również więzi, które człowiek ma ze światem i innymi osobami. Co dzisiaj jest dla pana szczególnie warte podkreślenia, a może ponownego odczytania, nawet obrania nowej perspektywy?
Wydaje mi się, że dzisiaj świat znalazł się w takiej sytuacji, w której trzeba znowu przypomnieć pryncypia tischnerowskiej etyki solidarności. Zaczynam od takiego bardzo poważnego zdania, ale rzeczywiście sytuacja się zrobiła bardzo poważna. Świat oczywiście zawsze był taką sceną zmagania się rozmaitych sił, ale dziś wydaje się, jakby przewagę miały takie siły, które się odwołują do takich wartości jak egoizm, narcyzm, zamknięcie, właśnie odmowa solidarności albo ograniczanie tej solidarności, dbanie wyłącznie o siebie, o własne bezpieczeństwo, wszystko jedno, czy to jest o siebie oznacza osobę konkretną, prawda, czy oznacza społeczność. Dużo jest takiej retoryki wykluczenia, odepchnięcia, retoryki właśnie niepomocowej. I myślę, że Tischner przychodzi do tego świata jednak z bardzo takim mocnym przesłaniem. Ono się narodziło 45 lat temu. Za chwilę będziemy obchodzić rocznicę porozumień sierpniowych. Nie wiem, jak ją będziemy obchodzić, bo to było wydarzenie bardzo mocno jednoczące ludzi. I to ludzi wtedy z różnych stron barykady politycznej, przypomnę. To było wydarzenie, w którym jakby obie strony znalazły sposób, żeby nie doprowadzić do wybuchu, do eskalacji, tylko przeciwnie, znaleźć pewne pole wspólne. Co się potem z tym stało, to jest jakby inna rzecz, ale na ten moment podpisania porozumień, powstania Związku Zawodowego Solidarność i tak dalej, to był moment takiego silnego odczucia jedności. I mi się wydaje, że do tego trzeba wrócić, takiej jedności od razu powiem, bo to jest element też etyki solidarności Tischnera, takiej jedności, która się nie zwraca przeciwko komuś, tylko właśnie szuka wokół siebie ludzi, którzy potrzebują pomocy, wokół których można by się skupić. Jak się czyta dzisiaj etykę solidarności, to jest bardzo przejmujące. Jest tam na przykład takie zdanie, Tischner pisze, chcemy być narodem zjednoczonym, ale nie zjednoczonym strachem. No dzisiaj w polityce głównym instrumentem, za pomocą którego się próbuje ludzi jakoś gromadzić, jednoczyć, to jest właśnie strach. Strach przed kimś, prawda, przed obcym wewnątrz. Często wroga się szuka tam, gdzie go wcale nie ma. I mi się wydaje, że Tischner jest bardzo nam potrzebny właśnie jako taki autorytet, który poszedł za tym ruchem tak zwanej pierwszej solidarności i znakomicie go opisał, pokazał, na czym to polega, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest właściwie bezwzględnie potrzebne, bo inaczej nie poradzimy sobie. Kiedyś Tischner tak mocno w jednym z tekstów napisał, chwila, w której zapomnimy o etyce solidarności, będzie chwilą naszego samobójstwa. On bardzo rzadko używał takich sformułowań, ale widocznie bardzo mocno dostrzegał te procesy, które my dzisiaj widzimy w jeszcze większym spiętrzeniu.
Wiemy i niestety tej wiedzy przybywa. Nawiązuje do tego, że strach można malować rozmaitymi barwami i rozmaite imiona mu nadawać. W jaki sposób, w jakich obszarach solidarność tischnerowska, tak to ujmijmy, przeciwdziałać może strachowi mniej lub bardziej realnemu czy wyimaginowanemu i retoryce wykluczenia, o której pan też wspomniał.
Może odpowiem tak trochę nie wprost, ale myślę, że to będzie zrozumiałe. Jak się czyta statystyki, są takie badania zaufania społecznego. To bardzo charakterystyczne jest, że bardzo wysoko w tych badaniach pojawiają się te zawody, które są właśnie symbolem solidarności. No zawsze na czele są strażacy, prawda? To znaczy ludzie, którzy jakby, ich natura ich zawodu to jest właśnie spieszyć z pomocą. Strażacy, co ciekawe, dość wysoko są samorządowcy, bo samorząd po tych wszystkich transformacjach ostatnich dziesięcioleci postrzegamy też jako takie miejsce, w którym ucierają się różne głosy, ale ostatecznie chodzi o to, żeby się troszczyć o nasz dom, o to miejsce, w którym żyjemy. Tu także jest solidarność, więc mamy różne te oblicza solidarności. I mógłbym tak wymieniać, prawda? Charakterystyczne, że bardzo nisko są politycy, którzy są postrzegani właśnie jako ludzie rozbijający wspólnotę, rozbijający solidarność, prawda? Skłóceni. Nie zawsze tacy są. Znowu nie jest to takie rzadkie, że jakby politycy w różnych sprawach się dogadują, nawet politycy skądinąd ze sobą skonfliktowani. Ale jednak wspólnota jako całość, kiedy ją zapytać, kogo ceni najbardziej, to mówi, ja cenię tych, którzy niosą pomoc, ja cenię tych, którzy budują dobro wspólne. Czyli można by powiedzieć, że wspólnota, naród, społeczeństwo ma bardzo dobre intuicje, zgodne z tym, co w etyce Solidarności jest zapisane. A jednak jakoś poddaje się tym różnym manipulacjom, których dopuszcza się polityka, których dopuszcza się część mediów czy takich miejsc kształtujących opinię publiczną. To mi się wydaje najbardziej takim delikatnym i ważnym obszarem działania, żeby było jak najwięcej w mediach takich głosów jednak pokazujących, co jest racją stanu, co jest dobrem wspólnym, co jest manipulacją, prawda? To jest trudne, no bo wszystko jest upolitycznione, więc i też media, i publiczne rozmaite miejsca są jakoś tam polityką naznaczone, ale da się to zrobić. Moje doświadczenie jest takie, że kiedy pojawia się cierpienie realne, a nie wydumane takie zagrożenie na przykład, jak w tej chwili się dużo o tym w ostatnich miesiącach mówi, czyli zagrożenie imigrantami. Nie, tych imigrantów w Polsce nie jest dużo i nie będzie ich dużo prawdopodobnie w najbliższych latach i ważne jest, żeby prowadzić dobrą politykę imigracyjną, integracyjną, nie podsycać wrogości, bo jeśli zaczną się w Polsce akty wrogości wobec ludzi o innym kolorze skóry i tak dalej, to bardzo trudno potem taki mechanizm zatrzymać, bo to jest trochę takie samonakręcająca się sprężyna. Kiedy się pojawia właśnie realny ból, realny problem, to ludzie bardzo często jednak się integrują niezależnie od poglądów, które ich dzielą. Nie wiem, przychodzi powódź i wiadomo, że trzeba ratować powodzian, niezależnie kto jest u władzy w danym regionie i kto jest u władzy centralnej, trzeba to zrobić po prostu, trzeba się zmobilizować. I tu mi się też przypomina taka wypowiedź Tischnera. Przy okazji którychś wyborów zapytano go o jego zdanie na temat tego, jak te wybory będą przebiegały i on mówi, niezależnie od tego, jak człowiek zagłosuje, i tak będzie żałował. Ale potem przychodzi powódź i okazuje się, że tak naprawdę żadna władza nie jest potrzebna poza strażą pożarną. I można by powiedzieć taki żarcik, nie, nawet niezbyt wyrafinowany. Ale myślę, że u spodu kryje się to, od czego zacząłem naszą rozmowę, to znaczy właśnie taki szacunek dla takiej pracy pomocowej. I myślę, że kształtowanie postaw pomocowych w najszerszym sensie tego słowa, bo to nie tylko chodzi o to, żeby bezpośrednio zanieść pomoc, ale też tworzyć pewną taką, ja to lubię używać takiego określenia, otulinę wokół tych, którzy już to robią. I żeby ci ludzie spotykali się z takim społecznym zrozumieniem, akceptacją, wsparciem, nie tylko finansowym, ale takim wsparciem, powiedziałbym, słowa, życzliwości. To jest niesamowicie istotne. Przez tyle lat mojej działalności społecznej muszę powiedzieć, że przekonuję się, że im lepszy jest taki klimat wokół takich działań, tym więcej można zrobić.
Mówiliśmy o solidarności i pewnie jeszcze wiele razy to pojęcie będzie obecne w czasie naszej rozmowy. Nie sposób też nie dotknąć nadziei pojęcia, które bardzo często jest obecne w publikacjach księdza Tischnera i publikacjach na temat twórczości Józefa Tischnera. No i wszystko osadzając w naszym dziś, zapytam, czy to my nadajemy postać nadziei? Czy nadzieja zmienia się z człowiekiem?
W jakim sensie nadzieja jest rzeczywiście przez nas kształtowana? Ona rośnie na miarę tego, jak my w nadzieję wierzymy i nadzieję głosimy i zachowujemy się jak ludzie, którzy mają nadzieję. To jest trochę jak w ekonomii. Wszyscy ekonomiści powiedzą, że coś takiego jak przewidywania inflacyjne to są często samospełniające się przepowiednie, bo jak dużo ekonomistów powie, że będzie wysoka inflacja, to natychmiast ta wysoka inflacja jest, bo ludzie zachowują się powodowani tą wizją w ten sposób, że do tej wysokiej inflacji doprowadzają ludzie, przedsiębiorcy, mam na myśli politycy także i tak dalej. Więc trzeba pamiętać, że każdy z nas ma taką moc wpływania na rzeczywistość. Jaka aura w danym momencie panuje, otacza tych czy innych ludzi, prawda? Tak samo jest z nadzieją, że nadzieja jest jakby taką aurą, którą my wytwarzamy. W tej chwili jest bardzo trudno o nadzieję. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Wiele ludzi jest albo świadomie, albo nieświadomie pod presją takiej wizji, że wojna jest blisko, prawda, że wojna jest, niektórzy myślą, że jest nieunikniona, czy odsuwają tę myśl, ale gdzieś tam w tle ona się tli, że ona kiedyś do nas przyjdzie, przyjdzie też jakiś kryzys światowy, prawda, spowodowany przez chaos, jaki w polityce światowej w tej chwili panuje, chaos polityczny, chaos gospodarczy. Ta ilość konfliktów jest bardzo też duża, one nas bombardują. W mediach trochę się zajmujemy takimi przepychankami naszych, między naszymi politykami, ale tak naprawdę, kiedy się spojrzy na takie doniesienia ze świata, no one nie tchną nadzieją. I teraz pytanie jest takie, czy człowiek może się temu, pojedynczy człowiek może się temu wewnętrznie przeciwstawić i czy można mimo tych niepokojących wiadomości stworzyć taką aurę nadziei. Mnie się wydaje, że nie jest to możliwe nigdy w pojedynkę. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy ludzie rzeczywiście tworzą pewien rodzaj takiej sieci społecznej, w ramach której się wspierają, w której się nawet różniąc, nawet nieraz różniąc bardzo, jednak wiedzą, że mogą na sobie polegać. Jeśli ta sieć się zrywa, a trochę jednak pracowano przez ostatnie naście lat na to, żeby te sieci się trochę pozrywały, to wtedy jest sytuacja dużo trudniejsza. No niemniej, mnie się wydaje, że nawet taka prosta rzecz, jak nasza rozmowa, prawda, rozmowa o nadziei. Skąd ta nadzieja płynie w przypadku takiej rozmowy? Mam nadzieję, że to, co mówię, jest jakoś racjonalne. I powiedziałbym, że z racjonalności, z racjonalnej, intelektualnej analizy także płynie nadzieja. Ludzie nie zawsze słuchają racjonalnego argumentu, ale w gruncie rzeczy spokój, jaki taka analiza niesie, nawet jeśli dotyczy rzeczy trudnych i sytuacji trudnej, w jakiej się znaleźliśmy, że już ten spokój jest jakimś takim zalążkiem nadziei. Ja widzę, po odbiorczyniach i odbiorcach moich tekstów, na przykład w Tygodniku Powszechnym, że oni często podkreślają, dla nas jest ważny ten spokój, który emanuje z pana tekstów. Spokój, jasność. Jak słyszę od ludzi, co ich najbardziej przyciąga ciągle do Tischnera. Dlaczego kupują 25 lat po jego śmierci jego książki? To oni mówią jasność, spokój. Nie tylko jasność w sensie takiego nastroju pewnej pogody w tekstach, ale też precyzja analizy, trafne spostrzeżenia. Więc to są także zalążki nadziei. Rzetelna praca intelektualna też daje podstawy do nadziei, nawet, podkreślę raz jeszcze, kiedy sytuacja zewnętrzna jest bardzo trudna.
Uświadomić sobie i przyjąć śmiało to, że jest się reżyserem nawet momentów w życiu, które składają się na poszczególne dni. Spróbujmy to nieco rozwinąć i teraz pozwolę sobie zacytować mego drogiego gościa Wojciecha Bonowicza, który to w 2024 roku powiedział tak. Jesteśmy instrumentami, które można nastroić albo w tonacji minorowej i wtedy gramy ciemne i ciężkie melodie, albo możemy nastroić się tak, że jednak będziemy próbowali coś z siebie temu światu dać i zachwycić się nim także. Kto, co i w jakim zakresie decyduje o tej melodii, którą tworzymy każdym momentem i dniem?
Troszkę już o tym powiedziałem, prawda? To znaczy my z jednej strony my sami, wybierając na przykład to, skąd czerpiemy informacje, to jakie informacje uważamy za ważne, jakich szukamy.
Ale czasem tak łatwo się oddaje ten decydujący głos.
To jest niestety wielki problem. Jesteśmy bezbronni, bo nas nikt nie przygotował na to, jak potężną siłą jest ta siła informacji, dezinformacji i półinformacji, My jesteśmy, wszystkie badania to pokazują, jesteśmy takimi pokoleniami, które, jakich nigdy w historii nie było. Człowiek w ciągu roku dzisiaj, człowiek żyjący w środku Europy, w średniej wielkości mieście, w ciągu dnia otrzymuje więcej informacji niż jego przodek 100 lat temu w ciągu całego życia. Może to jest pewną przesadą powiedziane, ale naprawdę z niewielką przesadą. Może sobie nawet nieraz nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo my jesteśmy napakowani informacyjnie. To czyni nas też troszkę bezradnymi, bo my z tym wszystkim nie wiemy, co zrobić. Nie umiemy tego jakoś odsiać. A do tego dochodzą jeszcze ci, którzy no tak świadomie chcą jakby nami manipulować za pomocą tych informacji i informacji zniekształconych także. I wtedy, mi się wydaje, no potrzebne jest coś takiego, co można by nazwać higieną, higieną ducha. Prawda? Takie momenty pewnego oddalenia. No właśnie na przykład filozofki, filozofowie, ludzie tacy jak Tischner. To są takie symbole też pewnego zdystansowania. Zdystansowania, które jest nam potrzebne, żebyśmy zachowali równowagę. Ja często przywołuję takie jego zdanie, według mnie bardzo celne. Wolność to nie jest w lewo ani w prawo, tylko wyżej. No oczywiście, kiedy mamy wybór, mogę pójść w lewo, mogę pójść w prawo, pójdę do tego stoiska albo do innego, do kina albo do teatru, dzisiaj sobie taki film oglądnę, a jutro zrobię coś innego, to też te małe wybory są jakimś wyrazem naszej wolności. Ale ta wolność naprawdę to nie jest, mówił Tischner, wolność na tym targowisku, to bieganie po płaszczyźnie, tylko wzniesienie się w górę. Wolność to jest to wyżej. Kiedy ty się wznosisz ponad to targowisko, ponad ten cały kontekst, ponad tę całą bieganinę i patrzysz na to z oddalenia pewnego i myślisz sobie, o co mi właściwie chodzi, czego ja właściwie szukam, czego ja właściwie chcę, czy to jest realny problem, to co mi podsuwają ci i ci, jest o to bardzo trudno, ale jest to wysiłek konieczny. Właśnie te autorytety rozmaite w rodzaju Tischnera i innych, żyjące i nieżyjące, czasem nawet odległe autorytety, wielcy filozofowie starożytności na przykład, prawda? Wszyscy oni przypominają nam o konieczności takiego skoku, skoku w górę. To jest chyba taki największy problem współczesności, że ten skok strasznie trudno jest wykonać, bo bardzo wiele rzeczy ściąga nas w dół. I mówi, to jest prawdziwa wolność, ten wybór, że ty możesz tu, jednego dnia pójdziesz tu, a drugiego tam. To jest twoje. A taka perspektywa tischnerowska, że trzeba się wznieść ponad te małe wybory i zobaczyć je w szerszym planie, to jest coś trudniejszego, wymaga większego wysiłku. Ale bez tego trudno o nadzieję.
Mówimy o tym, do czego warto nawiązywać, co jest dzisiaj szczególnie potrzebne, gdy namysłem obejmujemy twórczość także filozoficzną Józefa Tischnera, z pana obserwacji rozmów i spotkań. Co bywa tego rodzaju trudnością czy przeszkodą, że na przykład pochopnie sprowadzamy pewne treści w publikacjach Józefa Tischnera od chociażby do jakiejś figury literackiej, wyłącznie z walorami estetycznymi? Albo co jest niezrozumiałe współcześnie dzisiaj.
Mamy do czynienia z filozofem, który w końcu nie żyje już prawie ćwierć wieku. Swoje najważniejsze teksty pisał w latach 80., 90. ubiegłego stulecia. A jednak kiedy się czyta jego książki, artykuły, wywiady z nim, ja teraz przygotowałem na rocznicę jego śmierci taką książkę zatytułowaną bardzo prosto Tischner – Rozmowy z mistrzem. Ona zawiera kilkanaście wywiadów z Tischnerem, wybranych takich wywiadów z lat 90. No wydawałoby się odległa epoka, a jednak no, czyta się te wywiady. Po pierwsze język jest zrozumiały, o tej książce rozmawiałem z ludźmi bardzo różnych pokoleń i ci, którzy Tischnera pamiętają i ci, którzy go w ogóle nie znali, czytają tę książkę właściwie bez wysiłku. Czasem pewien kontekst trzeba przywołać, to robię to w przypisach, żeby jakoś ludziom ułatwić tę lekturę, ale dla większości to jest refleksja zrozumiała. To nie jest język przeintelektualizowany. On rzeczywiście lubi się posługiwać obrazem, metaforą, sugestywną metaforą, ale to właśnie też decyduje o jego sile. Kiedy próbuje na przykład objaśniać nam współczesny świat, odwołuje się do takiej metafory Kartezjusza, którą określa jako metaforę złośliwego demona. Oto ludzie dobrej woli na ziemi, w państwie, ale między nich wkracza jakiś rodzaj złośliwego demona, który wsuwa między nich, jak to pisze Tischner, krzywe zwierciadła, tak że oni już siebie wzajemnie nie widzą wyraźnie, tylko widzą przede wszystkim to, co im wzajemnie zagraża. Ten demon to jest ten demon właśnie manipulacji, dziś byśmy powiedzieli, dezinformacji, zniekształcenia, nienawiści i tak dalej, który rzeczywiście posługuje się tym nowym instrumentarium, nowymi technologiami, żeby mieszać i zrywać te sieci międzyludzkie. Więc Tischner jest bardzo taki sugestywny, prosty i sądzę, że to jest jego siła. To oczywiście czas mija i nie można się oszukiwać, że Tischner jest dziś tym samym autorytetem, jakim był powiedzmy w latach 90. ubiegłego wieku. Ale kto na niego trafi? Kto sięgnie po jego książki? Właśnie nawet bym powiedział przede wszystkim po te bardzo przystępne, jak wywiady, jak rozmowy z nim. To od razu, myślę, ma takie odczucie, że o, to jest ktoś, kto myśli głęboko. Myśli głęboko i szeroko. Kto jakby widzi świat szerzej niż ja na co dzień o tym świecie myślę.
Teksty w tej relacji słowo-człowiek, gdy mowa o tekstach również filozoficznych Józefa Tischnera, dziś nie tyle niezrozumienie ze strony czytelnika może być przeszkodą, ale chyba brak śmiałości, odwagi, pewnej spontaniczności, by pozwolić się ponieść temu słowu?
To zawsze jest bariera, prawda, że my w sobie tak naprawdę mamy te rozmaite ograniczenia. Z nadzieją zresztą też tak jest, że w zasadzie najtrudniej jest zaufać nadziei. Nie? Ludzie czują, że ich pesymizm, ich rozpacz ich niszczy, ale mówią, no rozpacz jest racjonalna, smutek jest racjonalny, bo przecież niepokój jest racjonalny, bo przecież tyle złego się dzieje. Nadziei zaufać jest bardzo trudno, dobremu słowu zaufać jest bardzo trudno. Mamy w sobie mnóstwo takich blokad, zapadek, które uniemożliwiają jakby dojście. No ale jeśli byśmy się pozbawili takiej szansy właśnie spotkania z tego typu myślą, z tego typu człowiekiem, to myślę, że bardzo dużo tracimy. W przestrzeni publicznej bardzo potrzebne są nam postaci jasne. Nie krystaliczne, tylko jasne. To znaczy takie, które przy różnych swoich może i nawet mankamentach takich czy innych w sumie niosą takie jasne przesłanie. Ludzie patrzą na nich, słuchają ich i mówią, kurczę, chce mi się żyć. Podam bardzo prosty przykład. No, czasem jadę na publiczne spotkania razem z Anią Dymną. Rozmawiamy trochę o tym, co Ania robi, o tym, co Ania myśli o świecie. Czytamy dużo wierszy, wymieniamy się tymi wierszami, trochę improwizujemy. Takie spotkanie trwa godzinę, może półtorej. Zależy, ile kręgosłupy nam wytrzymają. I ludzie podchodzą potem i mówią, wiecie państwo, to mi naprawdę coś dało takiego, taki impuls. No chce mi się naprawdę wracać i coś robić. Będę do domu wracała z radością. Wiele razy słyszałem takie słowa, nie? Czasem to nie są nawet słowa, tylko to się wyraża uściskiem. Ktoś po prostu przychodzi podziękować i się przytulić, nie? I myślisz sobie wtedy, że w gruncie rzeczy może to jest złudzenie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo realne, że tak niewiele potrzeba, żeby ludzie sobie wzajemnie zamiast żmudy, nudy, niechęci, nienawiści ofiarowali coś przeciwnego. Jakiś rodzaj radości, wzmocnienia, właśnie chęci do życia. Jest tyle rzeczy obiektywnych, które nam tę radość odbierają. Ktoś stracił kogoś bliskiego. Ktoś bliski ci choruje, jakieś plany się zawaliły, prawda? Jest ta wojna, jest dużo chaosu, prawda, takiego w polityce. Tych powodów do niepokoju jest bardzo dużo, więc potrzebni są ludzie, tacy ludzie lekarze, ja bym powiedział. Kobiety, lekarki, mężczyźni, lekarze, którzy będą właśnie jakoś to społeczeństwo ratowali. Zmarły papież Franciszek użył kiedyś takiego sformułowania, że Kościół powinien w dzisiejszym świecie działać jak szpital polowy. Niektórzy go za to atakowali, krytykowali, ale mnie się wydaje, że to jest piękna metafora i ona właściwie nie powinna dotyczyć tylko Kościoła. Ona powinna dotyczyć na przykład intelektualistów, intelektualistek. Myśmy też powinni tak działać właśnie, że stawiać namiot z pomocą tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny. Naszym instrumentem jest słowo. My operujemy za pomocą słów. No i okazuje się, że te operacje też mogą przywrócić komuś życie, uratować życie.
Na stronie tytułowej Dziennika Pocieszenia napisał pan: chodzi o to, by człowiek pozwolił sobie na radość. Może ktoś by powiedział, Bonowicz pisze o tym, co nieoczywiste, ale pisze o tym, co możliwe.
Bardzo ważne dla mnie jest, żeby przywracać pewne proporcje, bo wydaje mi się, że w tej chwili w takiej rozmowie publicznej te proporcje zostały mocno zaburzone i świat rysuje się nam ciemniejszy i bardziej niebezpieczny niż jest w rzeczywistości. On ma takie też wymiary. Jeszcze raz powtórzę, wyzwania są takie, przed jakimi chyba jeszcze dawno nie staliśmy. Ale z drugiej strony jest w tym świecie jednak wiele piękna, wiele rzeczy godnych zachwytu. My także możemy takie rzeczy tworzyć. Możemy rzeczywistość wokół siebie, swoją własną rzeczywistość, rzeczywistość naszego życia, rodziny, pracy i tak dalej, budować po prostu lepiej. Konflikty w pracy czasem wynikają ze struktury pracy, ale czasem wynikają z naszej woli, która może być zła lub dobra. Możemy jakby uruchomić w sobie tę siłę koncyliacyjną, siłę współpracy właśnie, solidarności, a możemy uruchomić w sobie konflikt i pobudzać napięcia. To są nasze decyzje. Każdy z nas tutaj coś do tej rzeczywistości dokłada. I dobrze jest, żeby sobie też, o tym pisałem w Dzienniku Pocieszenia, pozwolić na radość, zrobić w swoim życiu miejsce na radość, dostrzec ją w ogóle. Bo mnie się wydaje, że wiele powodów do radości mamy. I jako Polacy, i jako ludzie w ogóle żyjący w tej części świata i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że zachwyt kształtuje jedną bardzo ważną cechę, która potem nam pomaga w innych sferach. Zachwyt kształtuje uważność. Jak my się umiemy zachwycać swoimi dziećmi, tym, co nas otacza, przyrodą, sztuką i tak dalej. Jak my umiemy się zachwycić na przykład naszym najbliższym otoczeniem, dostrzec z nim właśnie te elementy, których jest piękno, to potem my też uważniej patrzymy na inne elementy rzeczywistości. Odróżniamy istotne od nieistotnego, rzeczywiste zagrożenia od fałszywych zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest na tym świecie bardzo wiele dobra. Naprawdę, to jest dla mnie niezwykłe, że my często mamy jakiś taki bardzo pesymistyczny obraz tego świata, no ale w tym świecie naprawdę codziennie ratuje się ludzkie życie w wielu szpitalach. Cokolwiek by powiedzieć o służbie zdrowia i o problemach, jakie są, to też bardzo wielu ludzi otrzymuje realną pomoc, prawda? Ratują jedni drugich. Bardzo różne sfery, w których dobra ludzka wola po prostu czyni ten świat jeszcze znośnym. Więc zamiast się koncentrować na tym, co bolesne, to nie znaczy oczywiście nie krytykować tych zjawisk, które są negatywne, bo inaczej nigdy z nich nie wyjdziemy, ale jednak też pokazywać to, co jest pozytywne. Myślę, że Tischner dał taki duży impuls Polsce właśnie przez swą pozytywność, także przez sposób bycia po prostu między ludźmi, bo to też chodzi o pewien sposób bycia między ludźmi, taki sposób, który jest, jakby to określić, który rozjaśnia właśnie kontakty z innymi. Kiedy między ludźmi pojawia się jakiś rodzaj światła, nawet między ludźmi, którzy skądinąd tak bardzo się ze sobą nie zgadzają, ale mogą się nie poróżnić w sposób nienawistny, prawda? Mogą się poróżnić w sposób, który nie będzie ranliwy dla jednej i drugiej strony.
Cieszę się, że pod koniec naszej rozmowy znalazło się miejsce dla zachwytu, a bywa, że właśnie takie słowa zostają na długo. Proste słowa i piękne. Chce się żyć.
Bardzo bym chciał, żeby ludziom chciało się żyć. Na przekór różnym doświadczeniom, jakie ich spotykają. Często mówi się w ten sposób. Nie naprawię całego świata. I ludzie traktują to trochę jako usprawiedliwienie dla własnej bierności, czy takiej półbierności. Ale zdanie to powinno mieć drugą część. Nie naprawię całego świata, nie uczynię całego świata lepszym. No ale jednak wiele mogę zrobić, naprawdę wiele mogę zmienić. W sobie, wokół siebie. Złośliwy demon, o którym mówiłem, działa w ten sposób, że bez przerwy szepcze nam do uszu: nie możesz, nie możesz, prawda? No a autorytety takie jak Tischner przychodzą i mówią: jeżeli chcesz, to możesz. Jest to w twoim zasięgu, a w każdym razie możesz spróbować. I to mi się wydaje bardzo ważne, żeby byli ludzie, którzy pociągają innych ludzi do tego, aby zrobili taki pierwszy krok, skok w górę, skok wolności.
Wojciech Bonowicz, publicysta, poeta, był dziś gościem audycji Ślady Pegaza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.